Oddajemy głos Beacie Lubeckiej.
Gościem Radia Zet jest dzisiaj Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Załóżmy, że jest pani przedsiębiorcą z branży turystycznej na przykład. Goni pani w piętkę, grozi pani bankructwo, nie ma pani pieniędzy na opłacenie bieżących rachunków. I co pani teraz robi?
Przede wszystkim kontaktuję się albo z Ministerstwem Rozwoju, albo z infolinią PFR-u, która została uruchomiona w ubiegły piątek. Szukam takich instrumentów.
Ale dlaczego dopiero w ubiegły piątek? To co, nie przewidzieliście, że będą takie sytuacje?
Panie redaktor, ta infolinia na portalu biznes.gov funkcjonuje od marca ubiegłego roku, więc tutaj jak najszersza informacja w tym zakresie szła. A teraz wynika to oczywiście z potrzeby występujących dużych emocji wśród przedsiębiorców, ale nie tylko w Polsce.
I dzwonię na tą infolinię i co dalej?
Pytam się o instrumenty, pytam się o kryteria, pytam się o możliwości wsparcia ze strony budżetu państwa. Pytam się, czy poszczególne tarcze będą przedłużane czasowo, czy będą rozszerzane również kody PKD. A doskonale pani redaktor wie, że w ubiegłym tygodniu z premierem Jarosławem Gowinem mieliśmy konferencję, na której zapowiedzieliśmy czasowe wydłużenie tarczy branżowej o 2 miesiące, to 7 miliardów złotych, jak również rozszerzyliśmy działalność.
Ale rozumiem, że to rozszerzenie następuje dlatego, że przestraszyliście się tego buntu przedsiębiorców. Bo nie sposób było tego przewidzieć, to rozumiem, tak?
Absolutnie nie, dlatego że wzięliśmy pod uwagę różne kryteria dotyczące chociażby kodu 5520 związanego właśnie z turystyką, krótkoterminowym najmem na wypoczynek różnego rodzaju ośrodków. I właśnie
i ten kiedy na konta akurat przedsiębiorców z tej branży trafią pieniądze?
Rozporządzenie jest gotowe, jutro staje na Radzie Ministrów. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu dni te środki będą na kontach przedsiębiorców. Ale wracając jeszcze do pani redaktor pytania, bo to bardzo ważne w ogóle pytanie. Oprócz tego, że szukam instrumentów i form doraźnej pomocy, to jeszcze skupiam się również na tych instrumentach finansowych zwrotnych, które mogłabym wykorzystać jako przedsiębiorca do tego, aby właśnie ten najtrudniejszy czas pandemii gospodarczo przetrwać.
No na razie to straszycie przedsiębiorców, że jeśli pootwierają swoje biznesy, to mogą zapomnieć o pomocy z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Co to szef tego funduszu nazwał to finansową bazuką. Wy lubicie takie posługiwać się takimi bardzo oryginalnymi i takimi kolorowymi sformułowaniami. No ale jak pani pewnie słyszała w naszym serwisie, w serwisie Radia Z, że rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw zwraca uwagę i ma wiele wątpliwości, że, cytuję, nie wiadomo za naruszenie jakich obostrzeń, przez kogo stwierdzonych i w jakim trybie ma być przedsiębiorcom odnawiane wsparcie.
Panie redaktor, przede wszystkim my nie straszymy. Ja chciałam podziękować tej przedsiębiorcom, bo to bardzo straszy opozycja. Niestety bardziej politycy straszą.
Chwileczkę. Rzecznik ministerstwa, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw nawet usiłował się dowiedzieć, doprecyzować pewne rzeczy i odsyłano go od Annasza do Kajfasza. Nie wiadomo, kto powinien odpowiedzieć na pytania. Czy pani jako Ministerstwo Rozwoju, czy Ministerstwo Zdrowia, czy Kancelaria Premiera? No co to za chaos, co to za galimatias?
Jak mi pozwoli pani dokończyć, to wyjaśnię oczywiście. Absolutnie nie ma tutaj mowy o żadnym straszeniu. My jesteśmy po prostu w permanentnym dialogu z przedsiębiorcami. Mało tego, od piątku infolinie, które zostały uruchomione, wskazują na to, że przedsiębiorcy naprawdę wspólnie chcą rozmawiać. To nie jest tak, że reagują w jakikolwiek sposób antagonistyczny. Za to bardzo dziękuję. My jesteśmy w dialogu. Oczywiście komunikowaliśmy razem z premierem Jarosławem Gowinem, że te środki finansowe z budżetu państwa nie mogą być kierowane do przedsiębiorców, którzy nie chcą zgodnie z rozporządzeniem funkcjonować.
Czy właśnie tak, tylko wielu przedsiębiorców zwraca uwagę, czy można wprowadzać takie restrykcje tylko na podstawie rozporządzeń i wielu prawników ma wątpliwości.
Tak. Panie redaktor, tylko w ubiegłym tygodniu opozycja mówiła i bardzo mocno komunikowała to w przestrzeni publicznej, że będą masowe otwarcia, a do mnie po weekendzie spływają informacje i monity dotyczące tego, że tych masowych otwarć jednak nie będzie. Dziękuję jeszcze raz.
No to jaką skalę pani przewiduje, że ilu tych przedsiębiorców się otworzy na podstawie tych rozmów?
Pani redaktor, no jestem, pracuję w rządzie, więc jestem nauczona i podyktowana warunkami najpierw oglądania tego, co się stanie i oczywiście diagnozy i dostosowywania się do tych funkcjonujących warunków. Dzisiaj zobaczymy, jak to będzie w skali ogólnopolskiej wyglądało w najbliższych dniach, natomiast infolinia w tym tygodniu będzie czynna na pewno do piątku i będziemy brać udział czynny w tym, aby z przedsiębiorcami wchodzić w dialog, rozmawiać o tym, jakie rozwiązania są. Natomiast proszę pamiętać, że na pewno w żaden sposób rząd się niczego nie wystraszył i tak samo nie straszy przedsiębiorców. To dialog i konstruktywna rozmowa pozwoliła stworzyć dla nich narzędzia na poziomie 173 miliardów złotych.
Słyszymy wiele relacji, jak przedsiębiorcy są zdesperowani i mówią, że naprawdę nie mają, już są po prostu u kresu wytrzymałości, nie mają pieniędzy na bieżące rachunki i po prostu ten wyraz nieposłuszeństwa obywatelskiego jest wyrazem z ich strony desperacji. Dlaczego ten Polski Fundusz Rozwoju uruchomił te finansową bazukę, jak to nazwano pięknie, dopiero w piątek. Nie było innej możliwości?
Przecież to jest uzależnione od notyfikacji Komisji Europejskiej. 15 stycznia została uruchomiona tarcza PFR-u. Proszę pamiętać, że nie tylko Polska czeka na tę tarczę, również inne kraje. I tutaj wymaga to odpowiedniej notyfikacji ze strony Komisji Europejskiej. Udało nam się zaimplementować takie narzędzia, jak chociażby dopłaty do kosztów stałych dla przedsiębiorców, które nie były na wiosnę tego roku. Udało nam się wynegocjować 7 miliardów złotych na umorzenie tarczy wiosennej i 13 miliardów, które będą kierowane do przedsiębiorców w ramach 10 instrumentów, które powstały. Do tego trzeba było dobrać odpowiednie kryteria. To wszystko, tak samo jak Narodowy Program Szczepień wiąże się z dostawami europejskimi, tak samo środki z tarczy finansowej wiążą się z notyfikacją Komisji Europejskiej, ale równolegle do tego, tak jak już mówiłam na wstępie, zapowiedź wydłużenia tarczy branżowej o 2 miesiące, grudzień, styczeń, jak również rozszerzenia kodów PKD. To wszystko wskazuje na co? To wszystko wskazuje na to, że ten dialog z przedsiębiorcami funkcjonuje i ma się dobrze.
A ile wniosków wpłynęło o pomoc właśnie w ramach tej tarczy branżowej 6.0?
Z różnych narzędzi możemy to różnie diagnozować. Powyżej 50 tysięcy wniosków złożonych na małą dotację, 5 tysięcy złotych. I tutaj należy wskazać jeszcze jedną rzecz. Początkowo zakładaliśmy to wsparcie jednorazowe na poziomie 5 tysięcy złotych tylko na listopad. To zostaje przedłużone o grudzień i o styczeń. Czyli wszystkie te branże i kody, które znajdują się w tarczy branżowej, będą mogły z tego skorzystać.
Mamy powyżej 5 tysięcy.
Możemy, panie redaktor, ale możemy mówić również w kontekście tego, że 0 zł albo 5 tysięcy złotych. Można dodatkowo wykorzystać takie instrumenty jak ZUS i postojowe. W tarczy branżowej może...
W skali przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy oczywiście, mówię w tym zakresie, nie w skali jedno indywidualnej.
Panie redaktorze, jeszcze chciałam dokończyć. Bardzo dużym popytem cieszy się również dopłata do kosztów stałych pracownika zatrudnionego na umowę o pracę czy zlecenie 2 tysiące złotych. Z tego jednak przedsiębiorcy naprawdę korzystają.
A jeszcze zapytam, czy są jakieś zalecenia dla sanepidu i dla policji? Czy mają być bardzo skrupulatnie kontrolować przedsiębiorców, czy otwierają swoje biznesy? I ewentualnie wlepiać im, mówiąc kolokwialnie, mandaty?
Ja bym tego nie nazwała wlepianiem mandatów, tylko raczej dbałością o to, aby prawo było przestrzegane. Oczywiście jest to przedmiot dyskusji rządowych zespołów zarządzania kryzysowego, ale od tego są odpowiednie organy. My jako Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii jesteśmy adwokatem przedsiębiorców, więc tam, gdzie się da, poszerzamy ich możliwości wsparcia ze strony budżetu.
No dobrze,
państwa.
Ale będą liczne kontrole? No muszą być jakieś zalecenia, jakieś ustalenia. Przecież pani uczestniczy w tych posiedzeniach sztabu kryzysowego.
Zależy od sytuacji w kraju, od tego, jak będzie ten tydzień wyglądał. Również jak będzie stan epidemiczny w kraju wyglądał w ciągu najbliższych 14 dni. Proszę pamiętać, że dzisiaj klasy 1-3 wracają do szkoły. Ten pierwszy dzwonek wybrzmiał już, więc zobaczymy, jak ta sytuacja po feriach i ten spadek mobilności, który zakładaliśmy i do którego dążyliśmy, czy faktycznie, jeżeli chodzi o skalę zachorowań, jednak ta sytuacja się stabilizuje.
Dobrze, i tutaj stawiamy pauzę. W części radiowej już dziękujemy bardzo naszym słuchaczom, ale oczywiście jesteśmy cały czas na Facebooku i na radio.z.pl. Olga Semeniuk, pani wiceminister, z nami zostaje. Beata Lubecka, zapraszam. A na początek części internetowej jest pytanie od Marcina, od słuchacza. W tygodniu 11-17 stycznia średnio dziennie odnotowywano nieco ponad 7,5 tysiąca nowych przypadków zachorowań na COVID-19. Zakażeń COVID-19. Zgodnie z rozpiską opublikowaną pod koniec listopada powinniśmy być zatem w strefie żółtej, co oznacza otwarcie handlu, hoteli, gastronomii. Dlaczego zatem utrzymujemy lockdown? Bo co? Bo Niemcy tak mają?
Harmonogram przedstawiał faktycznie różne warianty i strefy, natomiast proszę pamiętać, że to był harmonogram przewidziany dla Polski. Mierzymy się również z drugim szczepem wirusa, który nie był zakładany przy tworzeniu tego wariantu. Mówię tutaj o drugim szczepie wirusa chociażby z Wielkiej Brytanii. Transfer ludzi, jak również skala zachorowań w Wielkiej Brytanii sięgająca powyżej 60 tysięcy dziennie spowodowała głębsze restrykcje wprowadzone przez Polskę po to właśnie, aby nie obciążać dodatkowo służby zdrowia i nie doprowadzać do sytuacji efektu kuli śnieżnej, w której będziemy mieli dziennie właśnie takie liczby jak chociażby w Wielkiej Brytanii.
A jaki jest plan? Jakie branże będą odmrażane? W jakiej kolejności? Kiedy zakończy się lockdown?
Pani redaktor, lockdown zakończy się wtedy, kiedy
w kwietniu?
Pani redaktor, lockdown zakończy się wtedy, kiedy w szerokim procesie będzie Narodowy Program Szczepień, kiedy łańcuch europejskich dostaw szczepionek będzie jeszcze bardziej wydajny, kiedy będzie ustabilizowana liczba zachorowań w kraju.
Jesteście w stanie określić mniej więcej horyzont czasowy, czy to będzie luty, czy to będzie marzec?
Redaktor, musiałybyśmy obie zapytać się koronawirusa, jak on to sobie planuje w tym roku. Natomiast wszystko robimy po to, aby gospodarkę zarówno zgodnie z protokołami bezpieczeństwa, które są zaktualizowane, były przygotowywane u nas w resorcie, ale również z rekomendacjami razem z panem premierem Jarosławem Gowinem. Mówimy tutaj przede wszystkim o centrach handlowych, sprzedaży detalicznej, natomiast równolegle do tego oczywiście wszystkie te miejsca, w których nie będzie dużej kumulacji osób, czy to nie będą zamknięte pomieszczenia, z których będzie korzystało wiele osób, chcielibyśmy sukcesywnie odmrażać. Nie mówię, że kwiecień, nie mówię, że marzec, nie mówię, że luty. Mówię, że musimy poczekać te 10-14 dni od zakończenia ferii, jak również przyglądać się sytuacji powrotu dzieci do szkoły, aby móc ocenić tę sytuację.
Czyli na razie mgła covidowa. Pani powiedziała, że na początek będą otwierane galerie handlowe, tak?
Ja powiedziałam, że będziemy to rekomendowali razem z premierem Jarosławem Gowinem, natomiast proszę pamiętać, że decyzję podejmuje Rada Ministrów.
A potem po galeriach to, co ewentualnie byście rekomendowali?
Możemy się cofnąć równolegle do maja 2020 roku, w którym również następowały pierwsze etapy odmrożeń. Równolegle do tego poszczególne gałęzie gospodarcze, które są w permanentnym zamknięciu i tutaj będziemy się starać to robić. Natomiast no, musimy być też świadomi procesu programu narodowego szczepienia, narodowych szczepień, który jest bardzo istotny i ważny. Im więcej społeczeństwa się wyszczepi, tym lepiej i bezpieczniej dla Polaków i dla gospodarki.
Pytanie od słuchacza. Michał pyta, po co chwalicie się ilością pieniędzy w tarczach antykryzysowych, skoro to tylko kropla w morzu potrzeb, a ludzie i tak tracą majątki życia? Czy nie uważa pani, że odszkodowania po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego nie byłyby właściwym rozwiązaniem?
Nie ma żadnych przesłanek do tego, aby wprowadzać stan nadzwyczajny. Nie mówimy tutaj o liczbie środków finansowych, która została skierowana do przedsiębiorców. I kolejna rzecz, którą chciałam powiedzieć, to nie chwalimy się tym, że te środki angażujemy, tylko pokazujemy instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców. I tutaj naprawdę staramy się jako ten resort podchodzić bardzo indywidualnie do losu każdego z przedsiębiorców, który się do nas zgłasza. To nie jest chwalenie się, tylko informacja dla społeczeństwa, jakie podjęliśmy działania, na jaką kwotę i w ramach jakich instrumentów.
No pani mówi, że nie ma takich podstaw, żeby wprowadzać stan nadzwyczajny, ale jednak wielu prawników zwracało i zwraca uwagę, że powinien być wprowadzony taki stan nadzwyczajny. Wtedy mielibyśmy jasność, a rozporządzenie nie jest takim instrumentem prawnym. No po prostu. Koniec kropka, żeby wprowadzać takie restrykcje. I wielu przedsiębiorców też w ten sposób to odczytuje po konsultacji z prawnikami.
Tak samo jak wiele osób mówi, że koronawirus nie istnieje, chociażby z obszaru czy ze środowisk osób, które dzisiaj zamierzają swój biznes otworzyć. No, zdanie, zdanie. Możemy tutaj mówić zdanie kontra drugie zdanie. Tutaj możemy różne nadinterpretacje, a nawet nadinterpretacje tego prowadzić. Jest rozporządzenie, w ramach tego rozporządzenia funkcjonujemy. Wszyscy jesteśmy, mam nadzieję, społeczeństwem i obywatelami odpowiedzialnymi. Bierzemy odpowiedzialność za siebie, za środowiska, w których żyjemy. Ta solidarność może doprowadzić do szybszego otwarcia gospodarczego. No i im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas wszystkich.
Tylko, że niektórzy przedsiębiorcy, nie wiem jaki to jest procent, ale z rozmów wynika, że uważają, że to wszystko chodzi o, żeby, mówiąc kolokwialnie, zarżnąć klasę średnią, a te wszystkie biznesy poprzejmowały albo państwo, albo duże korporacje.
To chyba już forma nadinterpretacji tego. Rząd polski jest od tego, aby przede wszystkim powszechnie stosować instrumenty wsparcia, które pozwolą przedsiębiorcom jak najszerzej przetrwać ten czas. Nie mówimy tutaj teraz o wielkich wzrostach finansowych czy wielkich przychodach, mówimy o czasie przetrwania, a równolegle do tego, o czym zawsze mówię, konstruowany jest i tworzony nowy Polski Ład, który będzie prezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego.
A czy wiadomo, ile firmy zbankrutowało?
Panie redaktor,
w stosunku do tego, co wydarzyło się rok temu.
Mogę powiedzieć, ponieważ takim dobrym wskaźnikiem do tego, aby weryfikować, ile firm zawiesiło swoją działalność gospodarczą, czy właśnie ogłosiło upadłość, jest forma bilansu z CEIDG, jak również bezrobocie. I tutaj mogę powiedzieć, że a propos bezrobocia, plasujemy się na poziomie 6,2%. Proszę pamiętać, że firma ogłaszająca upadłość musi zwolnić daną liczbę osób z miejsca zatrudnienia i tutaj na szczęście udaje nam się dzięki tym formom wsparcia nie doprowadzać do sytuacji gwałtownego wzrostu bezrobocia.
Czyli nie mamy, rozumiem, żadnych statystyk, ile firm zbankrutowało, tak?
Oczywiście, że te statystyki są. Ja teraz pani redaktor z głowy nie mogę wskazać konkretnej liczby, za którą będę oczywiście rozliczana przez społeczeństwo. Natomiast oczywiście, że taki bilans zawieszeń działalności gospodarczych jest prowadzony przez CEIDG, czy chociażby właśnie ogłoszenia upadłości. Gdyby on był gwałtowny, na pewno byśmy na ten moment reagowali. Na szczęście zarówno stopa bezrobocia, jak i bilans, który do nas trafia z CEIDG, na to nie wskazuje.
Kolejne pytanie od słuchacza. Kiedy można spodziewać się konkretnych informacji oraz terminów w sprawie odmrożenia branży weselnej? Tysiące par mają zaplanowane swoje wesela na wiosnę i wszystkie przygotowania są wstrzymane. Właściwie to już jest ostatni moment na dopinanie wszystkiego. Nie wiemy, co robić.
Osobiście tym tematem jestem bardzo mocno zainteresowana, jeżeli chodzi o branżę
Wychodzi
weselną.
pani za mąż?
I proszę pamiętać
Wychodzi
o
pani
tym,
za mąż?
Jestem zainteresowana tym
Czyli
tematem.
wychodzi pani za mąż, tak?
Jestem, pani redaktor, bardzo zainteresowana
Ale
tym
co
tematem.
To znaczy, jestem bardzo zainteresowana?
Udało mi się, wspieram bardzo również tę branżę, udało mi się przedłużyć, a raczej rozszerzyć kody PKD, chociażby o dział florystyki w tarczy finansowej 2.0, co spotkało się z akceptacją ze strony Komisji Europejskiej. Kiedy konkretnie, szanowni państwo, znowu sięgam do 2020 roku, w którym to wesela szerzej mogły się odbywać wtedy, kiedy była już właśnie początek wiosny, kiedy można było te wesela organizować na otwartej przestrzeni. Ale nie mówię, że będzie również tak w tym roku. Mam nadzieję, że uda się szybciej, ale patrząc na sytuację w 2020, to raczej pary decydowały się w tym okresie letnim na organizację tych wesel, bo można je organizować na otwartej przestrzeni, wtedy mniejsze ryzyko zarażenia się COVID-19.
Czyli jeśli ktoś zaplanował wesele na wiosnę, to raczej może się pożegnać już z tym, z tą wizją, że to wesele się odbędzie wiosną.
Nie, no właśnie mówię, że biorąc pod uwagę rok 2020, te wesela...
Ale wiosna to jest również końcówka marca, to jest kwiecień. To jeszcze nie jest taki moment, że jest na tyle ciepło, że można po prostu robić takie rzeczy na zewnątrz.
No ale akurat być może będzie w tym roku będzie ciepło, tak samo jak było w ubiegłym roku i tutaj te etapy odmrożeń, tak jak miały miejsce w 2020, odbywały się w maju. Więc jeżeli mówimy o perspektywie tutaj wesel, oczywiście też rozumiemy skalę problemu, że wiele par decyduje, chce się zdecydować na ślub i chciałoby zorganizować to wesele, no ale żyjemy w trybie awaryjnym, więc musimy jeszcze chwilę wytrzymać.
Pani tak zachwalała tą tarczę również 6.0, no ale jednak te kryteria były wyśrubowane, na przykład jeśli chodzi o branżę hotelarską.
Pani redaktor, branża hotelarska oprócz tego, że może skorzystać z tarczy branżowej, tak zwanej 6.0, może skorzystać...
Która będzie rozszerzona, jak słyszymy, o kolejne branże.
55-20 kod, dokładnie to już było zapowiedziane w ubiegłym tygodniu, może skorzystać z tarczy finansowej. To jeszcze przecież stworzyliśmy na poziomie 1 miliarda złotych formę wsparcia dla subregionów, które są objęte efektami ujemnymi finansowymi ze względu właśnie na ten sezon zimowy. 200 gmin, około 200 gmin, tak szacujemy, otrzyma środki wsparcia w ramach dwóch instrumentów. Pierwszy dotyczy inwestycji poniesionych w latach 2016-2020, a drugi dotyczy pierwszego kwartału 2021 dotyczącego podatku od nieruchomości. Jeżeli przedsiębiorca uzyskał takie zwolnienie lub ulgę z gminy, to gmina może ubiegać się o rekompensatę finansową. Mówimy tutaj naprawdę o takich środkach w wysokości do 8 milionów złotych. Dla jednej gminy to spory zastrzyk finansowy.
Wrócę jeszcze do tych branży hotelarskiej. To nie jest moja ocena, tylko ocena Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, które uznało, że na pomoc tej tarczy właściwie mogły liczyć hotele miejskie i konferencyjne, bo tylko one spełniały 75% progu. No już nie będę wchodzić w szczegóły, bo to jest już taka materia bardzo mocno znana tej branży właśnie.
Pani redaktor, te progi 75% czy kryteria inne dotyczące tarczy finansowej nie są przygotowywane w 100% tylko i wyłącznie przez polski rząd. One muszą podlegać notyfikacji europejskiej i są ujednolicane, jak również jedna wersja funkcjonuje w Europie, w poszczególnych krajach, które tę pomoc uzyskują. Więc tutaj prosiłabym również przedsiębiorców o zrozumienie, że nie na wszystkie kryteria, czy właśnie spadki obrotów, przychodów, a raczej procent tych spadków mamy do końca wpływ. My staramy się negocjować najszerzej jak się da i wydaje się, że tutaj to, co udało nam się wynegocjować, jest dobrym instrumentem. Jeśli chodzi o właśnie załapywanie się na to poszczególnych hoteli, to proszę również pamiętać, że oprócz samej tarczy finansowej 2.0, no, mamy kilka innych instrumentów dla subregionów i też nie mówimy ostatecznie i nie stawiamy kropki nad i. Rozszerzenie tarczy branżowej początkowo na listopad, czy w ogóle sama tarcza branżowa na listopad to 4 miliardy złotych. Rozszerzenie jej o kolejne 2 miesiące to 7 miliardów złotych. Więc proszę zobaczyć też, jak rząd elastycznie działa i dostosowuje się do warunków, które nas otaczają.
Wrócę jeszcze do Polskiego Funduszu Rozwoju, do tej tarczy 2.0, która została uruchomiona w piątek. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw zwraca też uwagę na jeszcze jeden problem, że ten fundusz może odmówić wsparcia bez jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia i wystarczy, że uzna, że beneficjent naruszył obostrzenia sanitarne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Panie redaktor, ja myślę, że pan rzecznik Abramowicz również podchodzi z należytym szacunkiem, tak jak polski rząd czy społeczeństwo do pieniędzy polskiego podatnika. My tutaj dbamy o to, aby ta cyrkulacja złotówki była na odpowiednim poziomie i trafiała najszerzej jak się da właściwie do przedsiębiorców.
No dobrze, ale czy można mówić komuś wsparcia bez jakiegokolwiek wypowiedzenia?
pani redaktor. To są niuanse, o których komunikuje, jak rozumiem, rzecznik.
Akurat diabeł tkwi w szczegółach, jeśli chodzi o te wszystkie ustalenia i
tak,
regulacje. Zgodzimy się.
Również, ale pani redaktor, ja myślę, że rzecznik Abramowicz może się skontaktować, czy to z PFR-em, czy z naszym resortem, celem wyjaśnienia tych niuansów.
No właśnie miał wątpliwości, do kogo ma się zgłosić, bo jest odsyłany od nasza do Kajfasza.
Pan rzecznik Abramowicz ma do mnie moją komórkę, może zadzwonić.
Ostatecznie Ministerstwo Rozwoju rozwieje takie wątpliwości, tak? Tak możemy uznać, tak?
Postaramy się oczywiście pomóc, nawet w zakresie komunikacji z innymi podmiotami, postaramy się odpowiedzieć na pytania pana rzecznika.
Maciej pyta, skończyły się ferie zimowe, czy jest możliwość, żeby otworzyć stoki narciarskie? Na przykład właściciele stoków na Kaszubach rok temu nie zarobili nawet złotówki, ponieważ nie było śniegu. Dziś mogą zarabiać, ale mają oczywiście zakaz. I to pomimo tego, że wokół nie ma hoteli, a ze stoków korzystają tylko miejscowi.
Po pierwsze, 10-14 dni od momentu zakończenia ferii na diagnozę sytuacji epidemicznej w kraju. Po drugie, instrumenty wsparcia dla gmin dotyczące właśnie obszarów turystycznych. Po trzecie, taką decyzję podejmuje Rada Ministrów. To moja odpowiedź.
Czyli rozumiem, stoki nie będą otwarte, nawet jeśli nie ma w pobliżu hoteli. I korzystają z nich tylko miejscowi.
Panie redaktor, a czy pani widzi sytuację w Europie? Czy widziała pani jakiś kraj europejski, który decyduje się teraz na odmrażanie, czy raczej bardziej restrykcyjne?
No, w Szwajcarii można szusować.
Podała pani przykład Szwajcarii, ale występują tam inne lockdowny. Czy w kontekście chociażby Europy, Niemiec, Słowacji, Czech widziała pani sytuację, w której w ogóle władze rozmawiają o odmrożeniu, czy bardziej skupiają się na diagnozie drugiego szczepu wirusa?
No, chyba na tym drugim.
No właśnie.
Pytanie od przedsiębiorców, jeszcze jedno. Zmuszacie przedsiębiorców do tego, by zamykali biznes na podstawie rozporządzenia, a jeśli na przykład następne wybory wygra opozycja, nie wiadomo jeszcze kto, i wyda rozporządzenie, że sytuacja w Polsce jest krytyczna, ministrowie rządów Zjednoczonej Prawicy muszą oddać swoje wynagrodzenie za lata rządzenia. To też oddałaby pani swoje wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia?
Panie redaktor, to są czyste takie teoretyczne założenia osób, które patrzą nieprzychylnie i mają dużo emocji.
Pytanie od przedsiębiorcy, który też boryka się po prostu z tymi wszystkimi problemami.
Staram się nie gdybać, co będzie, jeśli tylko skupić się na latach rządów mojej formacji.
Nie, cały czas jednak są te wątpliwości dotyczące, czy rozporządzenie to jest właściwy instrument prawny.
Wątpliwości w ramach COVID-u występuje nie tylko w przestrzeni formalno-prawnej czy gospodarczej, ale również społeczno-zdrowotne. One występują na całym świecie. Mierzymy się z nowym wirusem, mierzymy się z nim już ponad 10 miesięcy. Mam nadzieję, że ten tryb awaryjny uda nam się wyłączyć najszybciej, jak to będzie możliwe, ale to oczywiście zależy od Narodowego Programu Szczepień.
Dane publiczne pytają. Minister finansów wstrzymał w grudniu dodatkowe składniki wynagrodzenia w instytucjach publicznych, na przykład nagrody pieniężne w Straży Pożarnej. Czy otrzymała pani jakieś premie od pracodawcy w zeszłym roku albo za ubiegły rok?
Panie redaktor, zgodnie z ustawą absolutnie nie otrzymałam żadnego dodatkowego wynagrodzenia ani premii. Żaden z wiceministrów, ministrów w rządzie takiej premii nie otrzymał. Jestem świadoma również tego, że solidarnościowo zarówno strona rządowa, jak i przedsiębiorcy, jak i pracownicy. Niestety żyjemy w takim trybie, w którym każda złotówka się liczy. Także tutaj odpowiadając na pytanie, nie przyjęłam i nie planowane są żadne premie ani dodatkowe nagrody dla ministrów.
A jak pani ocenia to, co się stało na stoku, gdzie szusowały dzieci pani minister Emilewicz, chociaż nie miały licencji narciarskiej, a startowały tam, trenowały w ramach szkolenia?
Bardzo trudno mi oceniać moją byłą przełożoną, natomiast sama konkretnie osobiście nie wykonałabym takiego ruchu. Pani poseł Jadwiga Emilewicz wydała w tym temacie oświadczenie, biorąc pod uwagę naszą współpracę, zaangażowanie pani premier w życie tego resortu, jak i rozbudowywanie i przygotowanie różnego rodzaju form wsparcia i narzędzi. Wydaje się, że to oświadczenie powinno być wystarczające. Wiem, że w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących właśnie chociażby tematu licencji synów pani poseł Jadwigi.
Licencje zostały wydane post factum, jak przyznał Polski Związek Narciarski.
Tak jak powiedziałam, dla mnie
po zakończeniu zgrupowania narciarskiego.
Pani redaktor, osobiście takiego kroku bym nie wykonała. Trudno mi mówić, jak sytuacja wyglądała, jeśli chodzi o panią poseł Jadwigę Emilewicz.
Ale w oświadczeniu pani była wicepremier napisała, że podkreślam, że moi synowie trenują narciarstwo alpelskie i przebywali na szkoleniu przygotowującym do zawodów. No.
Rozumiem, dlatego jest to dla mnie nie do końca zrozumiałe w kontekście informacji, które są zawarte w przestrzeni publicznej. Nie miałam okazji rozmawiać z panią poseł Jadwigą Emilewicz w ostatnich dniach, bo zajmuję się w 100% współpracą teraz z biznesem i szukaniem nowych instrumentów. Natomiast tak jak powiedziałam na wstępie, ja osobiście jako wiceminister rozwoju pracy i technologii nie wykonałabym takiego ruchu, nie wyjechałabym oczywiście w żadnym tego słowa znaczeniu ani zakresie na narty.
A jakieś konsekwencje powinny panią byłą wicepremier spotkać w ramach na przykład funkcjonowania w klubie Prawa i Sprawiedliwości?
Takie decyzje podejmuje Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości.
Dyplomatka Łukasz. Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie branża hotelowa jest całkowicie zamknięta. Dlaczego?
Pani redaktor, absolutnie nie. Zapoznawałam się z informacją, która przez weekend pojawiała się w przestrzeni publicznej. Wchodziłam również na strony poszczególnych ambasad, aby zobaczyć, jakie są restrykcje dotyczące chociażby Niemiec. Tam są również, czy Wielkiej Brytanii, tam są ograniczenia w funkcjonowaniu hoteli. U nas też są ograniczenia, dlatego że przyjmujemy w hotelach medyków, przyjmujemy również środowiska medyczne w hotelach. To nie jest tak, że one są w 100% wyłączone i na takich samych warunkach i zasadach funkcjonują również w innych krajach europejskich.
Czy w związku z ustawą okołobudżetową na 2021 rok zamrażającą podwyżki w sektorze publicznym, to rząd będzie równie solidarny i nie będzie sobie przyznawać żadnych podwyżek i nagród?
Pani redaktor, od tego jest Parlament Polski, który podejmuje decyzję. Rozumiem, że chodzi o nowelizację ustawy o działach administracji, która była zawetowana prawem, możliwością weta przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Ja nie zajmuję się obecnie weryfikacją tej ustawy czy tego projektu. Przyjmuję swoją działalność jako służbę i tak ją wykonuję.
I też nie odpowiedziała pani na to pytanie. Nie wie pani, czy po prostu będą podwyżki, nagrody, nie wiadomo. No, wypadałoby, że skoro wszyscy musimy zaciskać pasa, no to w takim razie rząd tym bardziej powinien zaciskać pasa, powinien dać dobry przykład. Zresztą
ani nagród, ani premii nie będzie, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o działach, to pozwoli pani redaktor, szanowni państwo, że zajmą się tym osoby, które to koordynują.
Adrian pyta, branża gastronomiczna jest jedną z najbardziej dotkniętych gałęzi gospodarki. Mamy moment, w którym trzeba opłacać pozwolenia na sprzedaż alkoholu, mimo braku możliwości jego sprzedaży. Czy ministerstwo planuje coś z tym zrobić?
Pani redaktor, a propos tego pytania, bo pozwoliłam sobie również z nimi zapoznać, jak spływały. My a propos sprzedaży alkoholu, chociażby w formie e-commerce, właśnie internetowej, na różne tematy rozmawialiśmy w ubiegłym roku, ale proszę pamiętać, że jest też środowisko chociażby Rady Dialogu Społecznego. Mamy również różnego rodzaju strony społeczne, które tutaj ścierają się, jeśli chodzi o opinie na ten temat. Nie planujemy na ten moment jakiejkolwiek sprzedaży internetowej alkoholu. Czy zamierzamy coś zrobić z działem gastronomii? Oczywiście, że tak, tarcza branżowa, tarcza finansowa. Tam idą naprawdę duże środki, jak również będą umorzone w ramach tarczy wiosennej, czyli gastronomia. Dział gastronomii, który skorzystał z tarczy wiosennej, będzie mógł liczyć na umorzenie tarczy wiosennej, jak również skorzystać z instrumentów z tarczy finansowej 2.0.
Zdaję sobie. A nie można po prostu zwolnić z takiej opłaty tych, którzy mają lokale gastronomiczne i mają zezwolenie na sprzedaż alkoholu?
Na ten moment proszę pamiętać, że takie procesy muszą powstawać we współpracy chociażby z Ministerstwem Finansów, ale nie są planowane. Są inne narzędzia dla gastronomii, jak również zdajemy sobie sprawę z dużej roli jednostek samorządu terytorialnego tutaj, jeśli chodzi o współpracę i odbudowywanie tego sektora gastronomii.
Damian pyta, skąd rząd bierze dane, które decydują o zamknięciu siłowni i basenów?
Pani redaktor, bierzemy to z autopsji, z funkcjonowania wirusa COVID-19 w przestrzeni, ale również z badań międzynarodowych, jak również z doświadczenia Rady Epidemicznej, która funkcjonuje przy panu premierze Mateuszu Morawieckim. I w ramach tego wszystkie miejsca, w których dochodzi do kumulacji osób lub mogą one się przemieszczać w zamkniętym pomieszczeniu i przebywać. Tutaj mówimy o diagnozie transmisji poziomej, tak zwanej ulicznej COVID-19, która po 10 miesiącach trwania wirusa nie jest jeszcze w 100% zdiagnozowana i doprecyzowana. Rozumiemy również stanowisko akwaparków, basenów, jak i siłowni, że to zdrowie i jest ono potrzebne Polakom. Natomiast proszę pamiętać, że są również inne formy, w tym trybie awaryjnym, aktywności fizycznej, chociażby spacery.
A co to znaczy, że bierzemy te dane z autopsji? Bo tak pani powiedziała, co znaczy bierzemy z autopsji?
Badania bierzemy z autopsji funkcjonowania wirusa, jak również na bieżąco, zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Analizujemy funkcjonowanie transmisji poziomej wirusa. Ja to bardzo często podkreślam.
Ale to wynikało rzeczywiście, że na siłowni można się zakazić najszybciej i na bazenie też, tak?
Nie, pani redaktor, wynika z tych doświadczeń i analiz to, że transmisja pozioma wirusa, czyli uliczna, następuje najczęściej w miejscach zamkniętych, gdzie dochodzi do kumulacji dużej liczby osób.
Michał, apeluje pani do prezydenta Trzaskowskiego o zachowanie honoru, bo miał wprowadzić ulicę Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. A jaki ma pani apel do prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, który miał być gwarantem braku nowych i wyższych podatków?
To po pierwsze, pani redaktor, i tutaj do pana, która zadała to pytanie, bardzo dziękuję.
Michał,
jeszcze raz apeluję. Michał, jeszcze raz apeluję o honorowe zachowanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego, jeżeli mogę wykorzystać.
Ale pytanie dotyczyło prezydenta Dudy.
Za chwileczkę na to odpowiem, natomiast pan prezydent Trzaskowski obiecywał 3 albo 4-krotnie ulicę Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, więc mam nadzieję, że się z tego wywiąże.
No ale teraz radni blokują te decyzje.
Odpowiadając na pytanie dotyczące, czego oczekuję od pana prezydenta Andrzeja Dudy w kontekście podatków, no proszę pamiętać, a jeżeli pan Michał jest w stanie, to też chętnie po programie chciałabym, żeby to napisał, jakie podatki tak naprawdę w tym roku uderzają bezpośrednio, czy mogą uderzać bezpośrednio w przedsiębiorców, ale też chciałabym zadać pytanie, jakie
podatki... Myślę, że nie chodzi tylko o przedsiębiorców, tylko po prostu każdego z nas. Będziemy płacić więcej za prąd, jest opłata cukrowa, teoretycznie dlatego, żeby poprawić nasze zdrowie. Jasne.
Bardzo chętnie porozmawiam o tym, jakie podatki zostały chociażby w kraju na przestrzeni ostatnich lat obniżone i jakie programy społeczne zostały wprowadzone dla Polaków po to, aby ich właśnie finansowo odciążyć. Ja oczekuję od pana prezydenta Andrzeja Dudy formy wszelkiej współpracy z poszczególnymi resortami i za to bardzo dziękuję.
Anna, czy uważa pani środki przeznaczone na pomoc dla przedsiębiorców w ramach tak zwanej tarczy za realną pomoc? Czy nie lepiej byłoby obniżyć podatki i w ten sposób pobudzić gospodarkę? Aktualna strategia wymaga przecież podniesienia już wysokich danin.
Przedsiębiorcy czekają nie w perspektywie obniżenia podatków w kontekście chociażby 12 miesięcy w danym roku budżetowym na środki finansowe, tylko potrzebują pomocy doraźnej po to, aby te najbliższe ostatnie miesiące, jak i najbliższe tygodnie móc po prostu przetrwać. Stąd instrumenty podzielone na dwa bloki, blok instrumentów finansowych doraźnych z budżetu państwa, jak i tych instrumentów zwrotnych finansowych na przestrzeni kolejnych lat, które pozwolą odbudować gospodarkę. Natomiast jeśli chodzi o weryfikację podatków i całego tego procesu, to proszę pamiętać, że za to jest odpowiedzialne Ministerstwo Finansów i myślę, że nad tym czuwa. Natomiast dlaczego nie wybraliśmy tego instrumentu do wsparcia? Tak jak powiedziałam, przedsiębiorcy tu i teraz potrzebują realnych środków finansowych, realnego wsparcia i to im dajemy.
A obniżenie VAT-u? Kiedy wchodzi w grę?
Pani redaktor, takie pytania myślę, że można kierować bezpośrednio do Ministerstwa Finansów, do pana ministra Tadeusza Kościńskiego.
Ale myślę, że w Ministerstwie Rozwoju też chyba sobie zadajecie takie pytanie. Tak sądzę.
Pani redaktor, oczywiście, tylko proszę pamiętać, że współpraca międzyresortowa polega na tym, że dany resort zajmuje się implementacją, wdrażaniem, przygotowywaniem najpierw projektu, a później jego wdrażaniem, więc myślę, że to jest właściwe pytanie do tego resortu. Ja mogę pani redaktor opowiedzieć o tym, co na przykład i z kim dzisiaj planujemy spotkania w ramach spotkań biznesowo-branżowych.
Dobrze, dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem była Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Zdrowia nieustająco życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego dnia życzę. Kłaniam się.